Otwórzmy objawienie świętego Jana, 3 rozdział. I od 14 wersetu przeczytamy do 22. A do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a także letni, ani gorący, ani zimny. Wypluję Cię z ust moich, ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, żeś pożałowania, godzien, nędzarz, biedak, ślepy i goły. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Jest to taki znany list z tych siedmiu, jeden z tych siedmiu listów, który możemy czytać, list do zborów Laodycei. Takie dosyć znane miejsce Bożego Słowa. Ale wiecie, Słowo Boże ma swoją głębię i Słowo Boże przemawia w cudowny sposób do nas, na różne sposoby. I Pan poprzez to Słowo chce nas utrzymać w czujności, nasze serca utrzymać w czujności, aby nikt nie odpadł od łaski Bożej, ale byśmy wszyscy mogli być zachowani, byśmy wszyscy mogli iść ciągle tą wąską drogą, abyśmy ciągle mogli ufać w Boże obietnice i odbierać Boże błogosławieństwo w swoim życiu, bo Pan Jezus tego naprawdę chce. On pragnie tego dla swojego ludu, dla Kościoła. W tym pierwszym wersecie czytamy do anioła zboru w Laodycei. W zasadzie wszystkie te listy są w ten sposób zaadresowane do anioła, jakiegoś konkretnego zboru, ale tak naprawdę o jakiego anioła tutaj chodzi? Kto to byli aniołowie? Możemy czytać w liście do Hebrajczyków, zaraz na samym początku, możemy czytać o tym, że aniołowie to są duchy służebne, które są posyłane po to, aby pomagać tym, którzy wypełniają wolę Bożą. Aby dopomagać tym, którzy są wybrani przez Pana. Aniołowie Boży nazywają sami siebie sługami, sługami Bożymi. W objawieniu Jana, kiedy 19 rozdział, 10 werset, kiedy to Jan upadł u nóg anioła, chcielibyśmy zwrócić uwagę, i upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon. Jan chciał oddać pokłon aniołowi. A on rzecze do mnie, nie czyń tego. Ja jam współsługa Twój i braci Twoich, którzy mają świadectwo Jezusa, Bogu oddaj pokłon. A świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. A więc widzimy tutaj, anioł Boży przeciwstawia się bardzo radykalnie, nie czyń tego, nie rób tego. Aniołom nie należna jest żadna cześć, żadna chwała. On tutaj wystawia sam świadectwo o sobie. Jam współsługa Twój i braci Twoich. Współsługa Twój. A więc kiedy jest tutaj napisane do anioła, to tak naprawdę chodzi tutaj o sługę Bożego, o pastora, który ma takie samo powołanie. Tutaj chodzi o sługę Bożego, o pastora, który ma powołanie, aby prowadzić ten Kościół, aby prowadzić ten zbór, aby czynić to zgodnie z wolą Bożą, bo do tego Bóg nas przeznaczył, ponieważ Kościół jest własnością Pana. Kościół jest własnością Pana i to bardzo poważna rzecz jest. Kościół należy tylko i wyłącznie do Jezusa, a więc my musimy znać Jego wolę, musimy znać Jego wolę, musimy znać Jego objawienie, musimy znać Jego mądrość, Jego słowo, Jego naukę, abyśmy wiedzieli, jak zachowywać się w tym Kościele, który jest własnością Pana. Abyśmy wiedzieli też, w jaki sposób mieć relacje z braćmi, siostrami, ponieważ Kościół jest własnością Pana. Więc kiedy przychodzimy do zboru Bożego, do zboru Pańskiego, nastawiamy się na słuchanie słowa, na słuchanie tego, co Duch Święty mówi do zborów. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Chodzi tutaj o ten duchowy słuch, o duchowy słuch. Kto ma uszy, niech słucha, niechaj słucha. To jest tak ważne, bracia i siostry. A więc widzimy, Pan mówi tutaj do anioła zboru w Laodycei. Znam uczynki Twoje. Znam uczynki Twoje. Bracia i siostry, my musimy wciąż o tym pamiętać, że oczy Pana są na każdym miejscu, że Pan jest wszędzie z nami, że Bóg zna wszystkie nasze uczynki, że Bóg wie o każdym naszym uczynku, o wszelkim naszym postępowaniu. Mało tego, Bóg zna nasze myśli, Bóg zna nasze pragnienia. I tak naprawdę to Bóg lepiej zna nas niż my sami siebie. I pomimo to Bóg nie przestaje nas miłować. Pomimo to Bóg nie przestaje kochać człowieka, który jest grzeszny, człowieka, który potyka się, człowieka, który wcale nie jest doskonały i nie osiągnął jeszcze takiej doskonałości, jaką chciałby mieć Pan, jaką chciałby mieć Bóg. My ciągle dążymy do tej doskonałości. I opieramy się tutaj na łasce Bożej, na mocy Ducha Świętego, na mocy Bożego Słowa, ponieważ człowiek sam z siebie nie jest w stanie się zmienić. Potrzebuje do tego pomocy od Boga. Potrzebuje tej cudownej łaski, czyli wsparcia od Boga, aby to Bóg nas zmieniał, aby On kształtował nas. Znam uczynki Twoje. Znam uczynki Twoje. Czasami człowiek może myśleć, o, nikt tego nie widział, nikt tego nie usłyszał. Bóg widział, Bóg usłyszał, Bóg wie. Bóg wszystko o mnie wie, wszystko wie o Tobie. Każdą jedną rzecz Bóg wie. I zwróćmy uwagę, znam uczynki Twoje, znam uczynki Twoje. A w moim przekonaniu, czytając, to wynika raczej z kontekstu, że chodzi tutaj o służbę w Kościele. O takie uczynki, które związane są ze służbą, z funkcjonowaniem, z codziennością. Znam uczynki Twoje. I Pan mówi, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a takżeś letni, ani gorący, ani zimny. Wypluję Cię z ust moich. Niedawno mówiliśmy na niedzielnym nabożeństwie, że Bóg nienawidzi mieszanek, że Bóg nienawidzi takiej mieszaniny Słowa Bożego, z tym, co jest nieczyste, z tym, co nie pochodzi od Pana. Bóg nienawidzi mieszaniny Bożego Słowa z ludzkimi pomysłami, z ludzkim osądem, z ludzką sprawiedliwością. Bóg tego nienawidzi. Musimy o tym wiedzieć, pamiętać, że Pan nie akceptuje takiej mieszaniny, ale Bóg chce, aby Jego Kościół był naprawdę czysty, aby Jego Kościół naprawdę był Kościołem Bożego Słowa. Aby Kościół był Kościołem, który chodzi w światłości i żyje w światłości. A więc Pan mówi, znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Kto to jest człowiek zimny, a kto to jest ten gorący? Ze Słowa Bożego możemy to zobaczyć, że ci, którzy ziębną, Pan Jezus mówił o tym w Ewangelii Mateusza 24, że ludzie, którzy ziębną, to są ci, którzy odstępują od Bożego Słowa. To są ci, których miłość tak naprawdę ziębnie, nie mają tej miłości do Boga. Są zimni, innymi słowy, są duchowo martwi. To są duchowo martwe osoby. To są te osoby, które tak naprawdę nie poznały Boga, nie poznały Pana, są zimne, są obojętne na miłość Boga, na Słowo Boże, na działanie Ducha Świętego. One są martwe, są zimne, nie reagują, w ogóle nie interesuje ich to, ani nie pociąga. I tu jest powiedziane, żeś ani zimny, ani gorący. A więc kto to jest ten gorący? Gorący to jest ten, który ma gorliwość, ma tą pierwszą miłość. Żyje tą pierwszą miłością. Żyje pierwszą miłością do Boga, do Bożego Słowa. Żyje pierwszą miłością dla Bożej woli. To jest człowiek, który miłuje Pana, który jest gorący. Dlatego, że ma płomień w swojej lampie. To jest ten płomień również miłości, ponieważ płomień jest również symbolem miłości. A więc jego serce jest gorące. Ponieważ on miłuje Boga. A my czytamy w liście Jana, że miłość do Boga polega na tym, że się przestrzega jego przykazania i wykonuje się to słowo, które czytamy, które przyjmujemy. Jesteśmy nie tylko tymi, którzy słuchają, ale wykonują. To jest człowiek, który miłuje Pana. To jest ten człowiek, który jest gorący. To jest ten, który wykonuje, jest wykonawcą Słowa Bożego. Na tym bowiem polega miłość do Boga, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są dla nas uciążliwe, dlatego że Go miłujemy, dlatego że Go kochamy. I Boże prawo stało się dla nas przyjemnością, a nie jakimś, powiedzmy, przymusem. Jest to przyjemność, jest to najwyższa przyjemność móc słuchać Bożego Słowa, żyć według tego Słowa, zezwalać na to, aby to Słowo nas budowało, zachęcało, aby nas przemieniało, pouczało. To jest właśnie człowiek, który jest gorący. To jest ten, który żyje dla Bożej woli, wykonuje tę wolę, wykonuje Boże Słowo. Jego uczynki są dokonane w światłości i w Bogu. Jego uczynki to nie są uczynki martwe, zimne, które nie mają nic wspólnego z Bogiem, ale to są uczynki dokonane w Bogu poprzez wiarę. Taki człowiek żyje w światłości, chodzi z Bogiem, jak Noe chodził z Bogiem. Tak ten człowiek również chodzi z Bogiem. On miłuje Boga. I Boża wola dla niego jest najważniejsza, najistotniejsza. On nie lekceważy Słowa Bożego, nie lekceważy Jezusa, nie lekceważy też ciała Pańskiego i potrafi rozróżniać ciało Pańskie. Rozróżnia ciało Pańskie. Czym jest ciało Pańskie? To jest bardzo ważne, bracia i siostry, bardzo ważny temat. Obyśmy rozróżniali ciało Pańskie. My wiemy, że Pan Jezus posiada dwa ciała. Jedno swoje, prawdziwe ciało, które złożył w ofierze, ale które jest też symbolem tego ciała duchowego, które ma na świecie. To jest Kościół. Tak jak czytamy zgodnie z nauczaniem apostoła Pawła w liście do Koryntian, że jesteśmy ciałem Chrystusa, członkami jedni drugich. I wiemy, że głową tego ciała jest Pan Jezus Chrystus, a my jesteśmy członkami tego ciała. A więc człowiek gorący to jest ten, który rozeznaje ciało Pańskie. To jest ten, który żyje według woli Bożej, żyje według Słowa Bożego, ponieważ to Słowo miłuje i kocha. To nie jest z tego powodu, że on boi się piekła, ale on naprawdę miłuje Boga i przykazania Pańskie nie są uciążliwe dla niego. A więc człowiek zimny to jest człowiek duchowo martwy, a gorący to ten, który zna Boga i wykonuje Jego Słowo, Jego wolę. Ale tutaj w 16 wersecie pojawia się określenie letni, a więc to jest mieszanina rzeczy światowych, które pochodzą ze świata, ze Słowem Bożym. Wiecie, że my dzisiaj żyjemy w takich czasach, gdzie tego jest naprawdę bardzo dużo. Ludzie mieszają Boże Słowo. Mieszają Boże Słowo. Mieszają je ze światem, z tym, co pochodzi od świata. Z normami tego świata. Jeżeli mówimy już o świecie, to chciałbym przypomnieć, co to jest świat. Świat to jest system, pewien system wartości, który panuje w sercach, umysłach ludzkich. My wiemy, że świat to jest właśnie ten system. Dlaczego ludzie dzisiaj nienawidzą się? Dlaczego jeden drugiemu zazdrości? Dlaczego człowiek potrafi tak bardzo złościć się? Dlaczego zawiści? Dlaczego jest w stanie zamordować drugiego człowieka? Ponieważ ten system wartości jest w jego sercu. Stąd mamy wojny, nieporozumienia, zamieszanie. Stąd mamy to wszystko, co dzieje się, to całe zło. To jest po prostu świat. I tutaj moglibyśmy powiedzieć, że świat to jest również to, człowiek ma tak takie fałszywe poczucie wartości samego siebie, ponieważ stracił Bożą chwałę, ponieważ utracił Boże podobieństwo, nie żyje w społeczności ze swoim Stwórcą, nie żyje w społeczności ze Stwórcą, z Ojcem, z Panem, który nas stworzył, z Panem, który nas ukształtował na swój obraz, swoje podobieństwo, utracił tą chwałę, utracił Bożą obecność, a więc w jego sercu jest pustka. W jego sercu jest pustka i tą pustkę trzeba czymś wypełnić. On czuje takie ciągłe zagrożenie, a więc czuje taki niepokój, który jest w jego sercu. Nie czuje się bezpiecznie, nie ma poczucia wartości. A więc człowiek to poczucie wartości opiera na tym, kim może być, na tej drabinie społecznej. I on myśli, że jeżeli jest tam bardzo wysoko, na szczycie, to on może być wielkim człowiekiem i ma prawo, aby gardzić innymi ludźmi. Ma prawo, aby odnosić się do nich z pogardą. To jest po prostu tak naprawdę królestwo szatana. My musimy o tym pamiętać, bracia i siostry. To nie jest królestwo Boże, to nie jest system wartości, który daje nam Bóg. Ludzie, którzy opierają się na tym, kim mogą być, albo co mają, co posiadają, jakie mają zasoby, jakie wielkie mają konto, jak bardzo są bogaci, kogo znają. A więc to jest wszystko ze sobą powiązane. Władza, pieniądze, władza i pieniądze. I pożądliwość, te rzeczy królują w sercach, umysłach ludzi. I tacy ludzie nie chcą mieć Boga w swoim życiu, ponieważ Boże Słowo przeszkadza im w tym. Oni wypchnęli Boga, nie chcą Boga. A więc to jest świat. I w jaki sposób może być ta mieszanina, w jaki sposób ona wchodzi do zborów? Po prostu widzimy to niemal na każdym kroku. Możemy zauważyć, że ludzie przejmują już świeckie wartości, że ta poprzeczka, moralna poprzeczka świętości, pewnych zasad, moralności, ona też jest obniżana coraz bardziej, coraz niżej. Ludzie przymykają na to oczy. Myślą, że Bóg na to przymknie oko, dlatego że człowiek przymyka. Przenigdy Bóg nie przymknie oko na swoich oczu na coś takiego. Zwróćmy uwagę, jaki rodzaj muzyki dzisiaj jest w kościele. To jest tak naprawdę, jak kiedyś brat Klendenen w Szkole Chrystusa bardzo słusznie zauważył, że to jest taki trojański koń, który od wewnątrz niszczy kościoły, niszczy zbory. Ponieważ muzyka jest nośnikiem pewnych rzeczy. Niektórzy myślą, że muzyka to są tylko jakieś tam nutki zapisane na pięciolinii, ale tak naprawdę to jest czyjeś serce, czyjeś emocje, czyjeś przeżycia, jakieś doznania. Człowiek, który ma jakieś przeżycie, doznanie, on skądś czerpie tą inspirację, a potem wylewa to na papier. On wylewa swoją duszę, swoje serce na ten papier w postaci tych nut. Przecież jest powiedziane, że muzyka jest pokarmem duszy. A więc wielu ludzi zapożycza muzykę tego świata i dopisują tylko jakieś tam chrześcijańskie słowa, sądząc, że to jest w porządku. Ale przecież za tą muzyką coś stoi. Musimy patrzeć na korzeń, skąd ona pochodzi. My czytamy w psalmach, bracia i siostry, śpiewajcie Panu pieśń nową. Musimy o tym pamiętać, że ta nowa pieśń pochodzi z nowego życia. Nowa pieśń jest z nowego życia. To nie jest nowa piosenka, której nie znamy. To nie jest to, że ktoś przyjedzie do naszego zboru, bracia ze Szwecji, i przyniosą nam nową pieśń, której nie znaliśmy. Niektórzy tak to interpretują. Słyszałem takie interpretacje, że to są po prostu pieśni, których nie znaliśmy wcześniej, a są wielkim błogosławieństwem dla nas, dlatego mamy Panu śpiewać nową pieśń. To nie jest tak. Nowa pieśń To jest pieśń, która pochodzi z nowego serca. Kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, Bóg wszystko nowym uczynił, a więc nowa pieśń pochodzi z nowego życia, z nowego serca, z inspiracji Ducha Bożego, z inspiracji Ducha Świętego, gdzie królestwem jest Królestwo Boże, którego prawa najważniejsze dla nas objawione w Słowie to jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Jeżeli te rzeczy odczuwamy, możemy karmić się Bożą sprawiedliwością, pokojem i mamy radość w Duchu Świętym, wiemy, że to jest w porządku, wiemy, że to pochodzi od Pana. Sprawdzamy te rzeczy z kontekstem całej Biblii, całego Bożego Słowa. A więc świat wchodzi naprawdę dzisiaj do zborów, również w postaci nauczania. Ludzie mieszają Boże Słowo z humanizmem, mieszają z ludzkimi pomysłami, z filozofią, z jakimiś trendami, z tym, co jest dzisiaj po prostu modne. Integracyjne spotkania bardzo są modne. Chrześcijanie też mają integracyjne spotkania. Jest tam bardzo dużo humanizmu, psychologii. Jest to wszystko wymieszane. Są miejsca, w których mówi się, że nie należy już nauczać o krwi Jezusa, ponieważ jest to takie niehumanitarne. Źle to może się kojarzyć ludziom, którzy po raz pierwszy przyjdą do zboru. Może to się bardzo źle kojarzyć. A więc usuwają pieśni, które mówią o krwi i usuwają nauczanie, które mówi o krwi. A my wiemy, że to jest nasze sedno, to jest nasz fundament. To jest po prostu bluźnierstwo. Wyrzucić nauczanie o krwi Chrystusa. To jest po prostu zdeptanie łaski Bożej. To jest coś strasznego, kiedy człowiek w taki sposób postępuje. Kiedy byli tutaj bracia z Maranaty i rozmawialiśmy o tych rzeczach, oni powiedzieli, że bardzo dużo tego również mają w Brazylii. I jeden z tych braci powiedział, że kiedy człowiek ma odwagę, aby usunąć pieśni o krwi, aby usunąć nauczanie o krwi Chrystusa, to taki człowiek jest już jakby pod sądem Bożym. Taki człowiek jest naprawdę bluźniercą. On bluźni Bogu. To jest straszne, bracia i siostry, ale takie rzeczy dzieją się w Kościele. Dzisiaj w Kościele. Jakże to jest ważne, byśmy brali Słowo Boże do serca, abyśmy żyli w światłości. Czujniej niż czegokolwiek strzeż swojego serca. Biblia uczy nas o tym bardzo wyraźnie, abyśmy zawsze chodzili w białych szatach i by nigdy nie brakowało olejku na naszej głowie, abyśmy w taki sposób żyli. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a także letni, ani gorący, ani zimny, więc wypluję Cię z moich ust. Zwróćcie uwagę, dlaczego Bóg powiedział, że albo byś lepiej, żebyś był zimny, albo gorący. Bo dla zimnego zawsze jest nadzieja. Człowiek zimny, który jest martwy duchowo, jest zawsze nadzieja, że on może ożyć. Tak jak Łazarz został wskrzeszony z martwych, tak zimny człowiek, martwy duchowo, może usłyszeć słowo, które jest słowem życia i może być wzbudzony z martwych, może być powołany do życia Bożego. On może przyjąć zbawienie w Jezusie Chrystusie. Przyjąć zbawienie, bracia i siostry, to jest przyjąć Syna Bożego do serca. To jest przyjąć Jezusa, przyjąć Pana, przyjąć Króla i służyć Mu wiernie. To jest zbawienie, bracia i siostry. Przyjąć Chrystusa. Niech On króluje w sercach naszych. To jest zbawienie. Kiedy człowiek wierzy, ufa, że to jest jedyna droga, jedyny ratunek, to jest Chrystus, który oddał swoje życie za nas. A więc lepiej, abyś był zimny albo gorący. Gorący nie należy tłumaczyć nawet. Myślę, to jest oczywiste dla nas. Lepiej, abyś był gorący. My o tym wiemy, że dobrze być gorącym. Dobrze chodzić w światłości i w pierwszej miłości. Ale tu jest powiedziane, jesteś letni, więc wypluję cię z moich ust. Bóg nienawidzi mieszaniny, nienawidzi, kiedy Jego Słowo jest deptane, kiedy jest mieszane z wartościami tego świata. Bóg tego nie cierpi, nienawidzi. Kiedy człowiek odchodzi od Niego, możemy to zobaczyć już w Starym Testamencie, kiedy Izraelici odchodzili od Boga, kiedy porzucali Boga, to nie od razu to tak było widoczne. Możemy to nawet zauważyć w przypadku króla Salomona, że on początkowo chodził do świątyni Bożej, cały czas chodził do świątyni i składał ofiary, ale na początku zbudował jakąś świątynkę dla jednej ze swoich żon, potem drugą świątynkę, potem zakładał jakieś święte gaje, a potem już kłaniał się tym bóstwom. Więc to było takie stopniowe odchodzenie. A więc to nie jest tak od razu, że człowiek od razu powie, że on nie interesuje się już Bogiem. Ale to są takie małe kroki w stronę świata. I my wiemy, że świat, on działa w taki sposób, że on się wdziera. On nie pyta ciebie już o zdanie. Jeżeli człowiek otwiera serce dla świata, to musimy to wiedzieć, że świat ma bardzo destrukcyjne, niszczące działanie. To jest jak fala, potężna fala, która zmiecie, której człowiek nie jest w stanie się oprzeć. To jest jak wicher, jak huragan. Po prostu to jest żywioł. To jest żywioł. Człowiek nie jest bezradny wobec tego rodzaju żywiołu. Nie jest w stanie już potem wybronić się, obronić i uciec przed tą falą. Jeżeli schodzi i skręca w stronę świata, to dzieje się najpierw tak bardzo delikatnie, pomału. Bardzo pomalutku zaczyna oddawać pokłony w kierunku słońca i księżyca. To tak jak czytamy w jednej księdze prorockiej, że oddawałeś pokłony w stronę słońca i księżyca, a ja to widziałem, ja to zobaczyłem. To są takie bardzo małe rzeczy na początku, bardzo niewielkie, ale kiedy człowiek się nie upamięta, to jest to jak równia pochyła. A więc Bóg nie akceptuje takiej mieszaniny świata z Bożym Słowem. I czytamy w 17 wersecie, ponieważ mówisz, bogaty jestem. To jest świadectwo ludzi, którzy sami polegają na swojej własnej sprawiedliwości i polegają na ocenie, którą sami sobie jakby wystawiają. To są ludzie, którzy sami siebie oceniają. Nie pozwalają na to, aby oceniło ich Boże Słowo. Nie pozwalają na to, aby ktokolwiek coś im powiedział z boku. Ja mam swoje zdanie. Ja mam je już mocno wyrobione. Bracia i siostry, oczywiście są fundamenty w naszym życiu, które nigdy się nie zmienią. My wiemy, że Chrystus jest tym fundamentem. Wiemy, że dzieło krzyża jest dla nas fundamentem. Wiemy, że te 7 słupów mądrości, o których czytamy w Dziejach Apostolskich, na początku, w jaki sposób Bóg zakładał kościoły, to jest fundament, to się nigdy nie zmieni. Ale bracia i siostry, przez całe życie tak naprawdę uczymy się. Jesteśmy uczniami w szkole pańskiej. I uczeń to jest ktoś, kto jest otwarty na korektę, otwarty na naukę. Jego serce jest otwarte, aby się uczyć, aby wzrastać. Paweł powiedział, że jeśli kto mniema, że poznał, to nie poznał, jak należało poznać. My ciągle poznajemy Boga. I ciągle poznajemy Jego mądrość, Jego działanie. Czasami człowiek używa Słowa Bożego tak jak siekiery. Bierze Słowo Boże i uderza nim tak jak siekierą. A Pan chce, abyśmy używali Go w bardzo precyzyjny sposób, bardzo delikatny. Można mieć skalpel chirurga, nawet chirurga, który zajmuje się tym plastycznym formowaniem jakoś tam człowieka. Jest teraz ta chirurgia plastyczna. I porównajmy siekierę do tych współczesnych narzędzi pracy, tych chirurgów. Ile krzywdy można zrobić Bożym Słowem, a można zrobić też, być błogosławieństwem dla kogoś. Jeżeli ktoś używa Słowa Bożego, tak jak siekiery, on będzie robił zawsze krzywdę. On nie zadaje sobie trudu, aby zgłębić to Słowo, aby pozwolić Duchowi Świętemu, by dał nam mądrość i światło. Potrzebujemy, aby to Słowo naprawdę było Słowem żywym. Słowem żywym od Pana. Kiedy Duch Święty przynosi nam Słowo, zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że zawsze daje nam zachętę, daje nam wyjście. Duch Święty tak działa. Może pokazać nam, że coś jest nie w porządku, ale daje drogę wyjścia, daje nam zachętę, daje zbudowanie. Jest korekta, tak, jest napomnienie, tak, ale ponad to wszystko, ponad tym wszystkim jest Boża miłość, która nas pociąga w górę coraz bardziej, że my chcemy być z Bogiem, chcemy żyć dla Pana. A więc widzimy, ponieważ mówisz, bogaty jestem, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję. Więc człowiek ma często taką opinię na swój temat. Sam o sobie może tak mówić. Wystawia świadectwo na temat swojego życia. Ale wiecie, najważniejszą rzeczą jest to, abyśmy, to nie my mówili, że znamy Pana, ale żeby Pan powiedział, znam Go, znam ją, znam Go. To jest o wiele bardziej ważne. Nie to, co ja mówię na swój temat, ale to, co Słowo Boże o mnie mówi. Paweł powiedział, że nie jest ważne dla niego sąd ludzki, ale tym, który go sądzi, to jest Pan i Jego Słowo. Bracia i siostry, jesteśmy wzywani też przez apostoła Pawła, abyśmy siebie samych sądzili Słowem Bożym. Tak jak modlił się Dawid, Panie, zbadaj moje serce, sprawdź moje serce, zbadaj, czy nie idę tą ścieżką, która jest ścieżką złą. On kończy jeden z psalmów, ja oczywiście parafrazuję, nie cytuję dokładnie, ale Dawid modlił się w taki właśnie sposób, żeby Bóg badał jego serce, żeby Bóg sprawdzał jego serce, aby to Bóg nas korygował, abyśmy nie mieli samooceny. Czasami człowiek nie wie, kiedy nawet to robi. Może wejść w takie miejsce w swoim życiu, zapędzić się, stracić tak naprawdę bliską relację, więź z Bogiem i może myśleć, że wszystko jest w porządku i mieć jak najlepsze zdanie na swój temat, tak jak tutaj ci z Laodycei, oni tak tacy byli. Ja kiedyś czytałem gdzieś w jakichś komentarzach czy jakichś książkach historycznych na temat Laodycei, że w tamtych czasach to było takie centrum farmaceutyczne. Tam było bardzo dużo bogatych ludzi, którzy się bardzo wzbogacili i najprawdopodobniej wielu z nich należało do tego zboru. Oni mieli materialne błogosławieństwo. Mieli wszystkiego pod dostatkiem. Przeżyli łaskę Bożą, zbawienie. I oni myśleli, że to już jest wszystko, co można mieć. A zwróćmy uwagę, list do zboru w Smyrnie, ci ludzie w Smyrnie byli bardzo ubogimi ludźmi. Jeżeli chodzi o tą stronę materialną, to oni byli bardzo ubogimi ludźmi. Ale Pan powiedział, że tu jest powiedziane, że Bóg wystawił im świadectwo, że jesteś bogaty, pomimo to, że masz małe, że masz małe zasoby finansowe, masz niewiele, ale jesteś bogaty. Ty jesteś bogaty. Bracia i siostry, to nie te banki, które tutaj na ziemi się liczą, bo one kiedyś przeminą, ale jest ten bank w niebie, ten niebiański bank. Co tam masz? Co tam złożyłeś? Biblia mówi, gdzie jest twoje serce, tam będzie twój skarb. Czy my jesteśmy ludźmi, którzy naprawdę biorą to do serca? Czy my w to tak naprawdę wierzymy? Bo jeżeli ktoś przyjdzie ci i powie, słuchaj, zrób lokatę, w tym i w tym banku jest dobre oprocentowanie, to idziesz i robisz to, bo w to wierzysz, wierzysz temu człowiekowi i liczysz zyski, że za jakiś czas będziesz miał więcej, te procenty przyniosą ci jakiś zysk. Ale bracia i siostry, musimy wiedzieć, że ziemia przeminie, że kiedyś tego nie będzie, a pozostaną tylko te niebiańskie banki. I zwróćmy uwagę, Bóg spojrzał właśnie na ten zbór w Smyrnie w taki sposób, z perspektywy wieczności. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty. Tak Bóg powiedział do zboru w Smyrnie. Znam twój ucisk, znam twoje ubóstwo, ale ty jesteś bogaty. Ponieważ Bóg patrzył już z perspektywy wieczności, Bóg widział tych ludzi ze Smyrny. On wiedział, kim oni będą w wieczności. On wiedział, czym będą się zajmować w wieczności. Ponieważ Biblia mówi o tym wyraźnie, że Pan ma nagrodę, że Bóg będzie dawał, błogosławił. Jest to napisane w Biblii. I tutaj ci z Laodycei, Oni byli na pewno bogatsi finansowo. Materialnie mogli przewyższać ich naprawdę wielokrotnie, ale Pan powiedział do nich zupełnie coś innego. Mówisz o sobie: bogaty jestem, wzbogaciłem się. Niczego mi nie brak, niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz, biedak, ślepy i goły. Nędzny, biedak, ślepy i goły. Tak Pan powiedział o tym zborze w Laodycei do ludzi, którzy mieli jakieś zasoby materialne. Byli na pewno bogatsi od tych w Smyrnie. A do tych w Smyrny powiedział zupełnie coś innego. Powiedział: jesteś bogaty, pomimo, znam ubóstwo Twoje, ale Tyś bogaty, jesteś bogaty. Więc zwróćmy uwagę, bracia i siostry, jak ważne jest to, byśmy znali Boże Słowo, byśmy karmili się Słowem Bożym. I Pan mówi: radzę Ci, abyś nabył u mnie złota. Pan nie skreśla tego zboru w Laodycei. Pan nie potępia tego zboru jeszcze tutaj. Zwróćmy uwagę. To są mocne słowa napomnienia. Ale to nie jest potępienie. Ponieważ w wersecie 19 czytamy: wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Zwróćmy uwagę, to jest dowód miłości Bożej. Że Pan nie chce, aby ten zbór w Laodycei całkiem odpadł, aby ten zbór w Laodycei został całkowicie pochłonięty przez tą mieszaninę, przez ten świat. Bóg tego nie chciał. Ale mówi tutaj: wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. I Pan daje taką radę tutaj dla tego zboru. Jako cudowny doradca, o którym pisał Izajasz już, że Jezus jest cudownym doradcą. On może nam radzić. On może nam zawsze dobrze radzić. I również tutaj, w tej sytuacji, poradził temu zborowi w Laodycei: radzę Ci, abyś nabył u mnie złota. U mnie złota. Zwróćcie uwagę, to nie jest to złoto świeckie, światowe. Tu nie chodzi o biżuterię, o jakieś sztaby złota. Ale Pan Jezus mówi: u mnie nabądź tego złota, mojego złota. Co to jest to złoto od Chrystusa? Co to jest to złoto Jezusowe? Piotr mówi, że to jest wiara, że to jest ta żywa wiara, bracia i siostry, która jest cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. To jest ta żywa wiara. Człowiek, który chodzi w wierze, w zaufaniu, podoba się Bogu. Bracia i siostry, jak Bóg bardzo zainteresowany jest wiarą. Przecież sam Pan Jezus zadał pytanie: czy znajdę wiarę na ziemi, gdy przyjdę? Więc to jest coś najbardziej cennego w Jego oczach, aby posiadać wiarę w Jego obietnice, wiarę w Boże Słowo. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, abyś miał wiarę. Piotr mówi o tym bardzo wyraźnie, że cenniejsza od złota jest wiara, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja. My wiemy, że nagość to jest obraz grzechu. To jest życie bez Bożej łaski. To jest chodzenie bez tych szat zbawienia. Kiedy człowiek zaczyna chodzić w swoich tylko własnych uczynkach, kiedy zapomina o tym, co Pan Jezus uczynił dla niego na krzyżu Golgoty. On myśli: ja już jestem dobrym chrześcijaninem. Ja już jestem takim dobrym chrześcijaninem. Już jestem tyle lat wierzący, już coś mogę zrobić. Mogę już coś przecież uczynić dla Boga. Bracia i siostry, Pan Jezus powiedział, że bez Niego nie możemy nic kompletnie uczynić. Kompletnie, nawet jednego kroku nie zrobimy w Królestwie Bożym bez Jezusa, bez Jego łaski, bez Jego pomocy. Czytaliśmy o tym niedawno z Ewangelii Jana, tą historię, tą przypowieść o krzewie i o latoroślach. Pan powiedział, że beze mnie nic uczynić nie możecie, kompletnie nic, nawet jednego kroku. Czasami ludzie mogą być tak zachwyceni swoją służbą, pracą dla Pana. Niektórzy ludzie mają takie, są tacy bardzo bezinteresowni i to jest bardzo dobra cecha. Potrafią naprawdę pomagać, mają otwarte serce dla innych. nie mają jakiegoś gdzieś tam na boku swojego interesu, ale są naprawdę bardzo otwarci. Ale wiecie, możemy też być ludźmi takimi jak Korneliusz, który był bardzo człowiekiem takim praktycznym. On wybudował Żydom nawet świątynię. Był bardzo bogobojny, hojny, ale brakowało mu czegoś. Brakowało mu Bożej łaski, brakowało mu tych szat białych. Te szaty białe to jest oczywiście symbol czystości przed Bogiem, chodzenie w świętości. Szaty białe to jest święty człowiek, który należy do Boga i tylko do Boga. Nie ma tej mieszaniny w jego życiu. Jego szaty są białe. Ale wiecie, te szaty białe to jest również szaty zbawienia, o których możemy czytać już w księdze Izajasza. Abyśmy byli wdzięczni Bogu za zbawienie, za łaskę Bożą. Abyśmy nie myśleli o sobie, że jestem już tak długo wierzący, jestem chrześcijaninem, już tyle zrobiłem dla Boga, tylu ludziom już pomogłem. Ale Bóg mnie zmienił, tak, zmienił. Chwała Bogu za to, że zmienił. Ale pamiętajmy, to jest łaska Boża i tylko łaska Boża. Ta haniebna nagość, my możemy myśleć, że to są takie najgorsze grzechy. Jakieś upadki, oczywiście tak, to są też grzechy, tak. To są również grzechy, które ludzie gdzieś tam skrywają i myślą, że one nigdy nie będą wykryte. Biblia mówi, że są takie, które są ukryte, ale ukrytymi pozostać nie mogą, że Pan czeka, aż człowiek się upamięta i nawróci do Niego. Aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja. To jest bardzo ważne dla nas słowo, bracia i siostry. Więc tu nie chodzi tylko o jakieś takie mocne, twarde grzechy, ale to jest porzucenie łaski Bożej, wdzięczności za zbawienie, wdzięczności za to, co Jezus dla nas uczynił. Będę weselił się, radował w Bogu mojego zbawienia. Czytamy o tym w Habakuka. Czyli zbawienie jest źródłem radości. Jeżeli człowiek jest apatyczny, jeżeli człowiek w jego sercu pojawia się jakieś zniechęcenie, depresja, to gdzie się podziała wdzięczność za zbawienie? Przecież Jezus zbawił nas. Przecież Pan Jezus wyratował nas, wyrwał nas z rąk diabła, wyrwał nas od kary, która należała nam się i to słusznie. Ocalił nas przed nadchodzącym sądem i gniewem Bożym. Czytamy o tym w liście do Tesaloniczan. To uczynił dla nas Pan Jezus. On nas zbawił, bracia i siostry. Powinniśmy Mu dziękować, nieustannie dziękować Jezusowi za to, co On dla nas uczynił. Chodzić w tych białych szatach to jest poleganie na łasce Bożej, nie na sobie, nie na tym, co Ty możesz zrobić, kim możesz być dla Jezusa, ale to jest poleganie tylko i wyłącznie na Chrystusie, na Jego zasługach, na tym, co On uczynił na krzyżu Golgoty, na Jego łasce, którą nam dał. Bo bez tej łaski nie jesteśmy w stanie przeżyć nawet jednego dnia. Nawet jednego dnia. A jest tu jest powiedziane, abyś przyodział szaty białe, by nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Abyś przejrzał. Cię człowiek może mieć problemy ze wzrokiem, z patrzeniem, z tym duchowym wzrokiem. Przypomnijmy sobie tą historię o człowieku, który miał belkę w oku, a chciał wyjmować źdźbło z oka brata. I co Pan powiedział do niego? Obłudniku, wyjmij najpierw tą belkę ze swojego oka, abyś przejrzał, bo ta belka przesłania ci, ty nie widzisz dobrze. Czasami widzimy źdźbło, ale okazuje się, że to wcale nie jest źdźbło w oku brata. Źle widziałem, mam belkę w oku. Okazuje się, że to wcale nie jest jakieś źdźbło. To jest zupełnie coś innego. Ta belka, ona zniekształca obraz człowiekowi. Kiedy człowiek ma belkę w oku, on nie widzi dobrze. Ja nie wiedziałem, że mam astygmatyzm. Dowiedziałem się zupełnie niedawno, że mam bardzo silny astygmatyzm prawego oka. Dziwiłem się, dlaczego tak zlewają mi się światła w nocy. Kiedy jadę samochodem i z daleka widziałem jakieś światła, one były jakieś takie dziwne, to patrzenie nie było już takie dobre. To widzenie nie było już takie doskonałe, dobre. coś stało się z moim okiem. Bracia i siostry, tak może się stać coś z tym duchowym okiem. Człowiek może mieć belkę w swoim oku i być taki sprawiedliwy, święty. Być takim świętym, takim sprawiedliwym, ale nie widzieć tego, że problem tak naprawdę jest w jego sercu. Jakże to ważne, aby mieć to właściwe poznanie, to właściwe światło. Bo jeśli Biblia mówi o oku, to jest również objawienie. To jest objawienie, to jest chodzenie w światłości, w objawieniu, bracia i siostry. Nasz wzrok musi być w porządku. Ja chcę być tym człowiekiem, który widzi i rozeznaje ciało Pańskie. Powiedzieliśmy troszeczkę na temat rozeznawania ciała Pańskiego. Paweł powiedział, że wielu jest spośród was, którzy są słabi, którzy są chorzy, a niemało też zasnęło. Ale wiemy, że ta księga jest nade wszystko duchową księgą i odnosi się do duchowego, wewnętrznego człowieka. I jest tak dlatego, że ludzie spożywają wieczerzę pańską, przystępują do stołu pańskiego, nie rozeznając ciała pańskiego. Co to znaczy rozeznawać ciało pańskie? Co to znaczy mieć to właściwe rozeznanie ciała pańskiego? Zwróćmy uwagę, pierwszy list Pawła do Koryntian. Pan mówi tutaj o ciele Chrystusa, którego on sam jest głową, a Kościół jest tym ciałem. I Paweł mówi tutaj takie słowa, albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała? Wiecie, czasami ludzie nie zgadzają się z tym, co uczynił Bóg w swoim ciele, nie zgadzają się z jego powołaniem. Ponieważ nie jestem ręką, to ja nie chcę należeć do ciała. Ponieważ nie jestem okiem, to nie należę do ciała. Czasami ludzie mają takie podejście. Chcą coś czynić, do czego Bóg naprawdę ich nie powołał. I w ich sercu rodzi się bunt. Tak jak bunt zrodził się w sercu diabła. On nie był diabłem. On po prostu był archaniołem Bożym. Ale my czytamy, bracia i siostry, że on zapragnął czegoś więcej. Chciał być jak Bóg, chciał zrównać się z Najwyższym. Czytamy o tym w wielu miejscach, w Ezechielu, w księdze Izajasza. Jego serce wzbiło się w pychę. On chciał być jak Bóg. Jemu nie wystarczyło to miejsce, które Bóg dla niego przeznaczył. I zwróćmy uwagę, że ten problem, on pojawia się bardzo często też w cielesnych ludziach, w tych, którzy nie żyją według ducha. Ponieważ nie jestem ręką, ponieważ nie jestem, nie wiem, tu jest powiedziane, nie jestem nogą, nie należę do ciała. A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, to czy dlatego nie należy do ciała? Bracia i siostry, jakże to jest ważne, abyśmy rozumieli Słowo Boże. Bóg powołał Kościół i musimy to wiedzieć i przypominać sobie, że Bóg jest Bogiem pokoju i Bogiem porządku, duchowego porządku. Nie chaosu, ale porządku. I dlatego ustanowił służby w Kościele, powołał. Powołał pasterzy, starszych. Pan powołał tych ludzi, aby czuwali, aby służyli Jemu. I to On powołuje, On ustanawia i On odwołuje. I On ma moc to uczynić, tak jak uczynił to z Saulem. Nie potrzebował nikogo, aby odwołać Saula. Dawid o tym wiedział, rozumiał to. I powiedział, nie podniosę mojej ręki, ponieważ jeśli Bóg zechce, to Saul albo zginie, albo coś się z nim stanie. Niech to Pan uczyni, ale ja swojej ręki nie podniosę. Pan ma moc wszczepić i Pan ma moc wyjąć. Bóg jest Bogiem żywym. A więc jakże to jest ważne, byśmy my rozumieli ten porządek, byśmy rozumieli porządek, który ustanowił Pan w ciele. On jest głową tego ciała. I wszelkie polecenia, one pochodzą od głowy, od Chrystusa, od Jezusa. Na Nim jesteśmy skoncentrowani i Jego tylko słuchamy, Jego głosu słuchamy, głosu Ducha Świętego, przez który przemawia do ciała, do poszczególnych członków. I Pan chce, abyśmy żyli w pokoju, w porządku, nie w chaosie, nie w jakiejś cielesności, nie w jakimś żalu, w goryczy. Tak jak ręka powie, nie jestem nogą, to ja nie chcę należeć do ciała. To gdzie chcesz należeć? Do piekła? To gdzie chcesz być? W piekle chcesz być? No bo nie ma innej możliwości. Jeżeli Bóg nas wszczepił do ciała, bracia i siostry, to zwróćmy uwagę, że Pan prowadzi nas w tym ciele w taki bardzo cudowny sposób. Jest taka zasada, bądź wierny w małym, a Bóg ciebie będzie błogosławił. I zazwyczaj tak jest, że po jakimś okresie czasu Bóg powołuje do innej służby, ale to On powołuje. To tak jak ci, którzy stali i czekali, aż ktoś najmie ich do winnicy. I przychodził gospodarz winnicy i wybierał tylko kilku. I oni z nim szli, aby pracować. A potem przychodził po innych. I w każdej porze dnia przyszedł ileś tam razy na ten plac i powoływał do swojej winnicy kolejne osoby. Bracia i siostry, to jest taki pewien obraz. Być w kościele i czekać, aż Pan coś mi powie. Jestem do dyspozycji Pana. Swoje ciało złożyłem w ofierze Bogu. A jeśli złożyłem je w ofierze, to ciało jest tak naprawdę na ołtarzu. A więc nie należymy do siebie. Pan tak powiedział. Nie należymy do siebie. Drogo jesteśmy kupieni. A więc jesteśmy w świątyni Bożej i Bóg może nami zarządzać jak chce. Może posługiwać się tymi naczyniami. Może posługiwać się tobą i mną wtedy, kiedy chce, kiedy tego potrzebuje. Bóg jest Bogiem suwerennym i działa w cudowny sposób. I jakże to jest ważne, byśmy rozróżniali ciało Pańskie. Byśmy rozumieli, kto należy do ciała. Byśmy mieli to duchowe, prawdziwe rozeznanie. Ciało Pańskie to jest Kościół Jezusa Chrystusa, którego On jest głową. Zwróćmy uwagę, że to jest bardzo ważna lekcja, bardzo ważna nauka dla nas. Ponieważ ludzie nauczyli się czegoś takiego, przez lata byli tego nauczeni, z tak zwanego tradycyjnego kościoła, że przychodzimy tylko do kościoła. Przychodzimy do kościoła, a kościół to budynek. Ale przecież tak nie jest. Kościół to ludzie. Kościół to ludzie. My jesteśmy świątynią Bożą i Duch Święty mieszka w nas. Jesteśmy domem Bożym, duchową budowlą. To jest inne porównanie. Jesteśmy ciałem Chrystusa. Ciałem Chrystusa. Mamy różne funkcje, mamy różne zadania, różne powołania, różne służby. Jest to różnorodna mądrość Boża i Bóg chce objawiać się w ciele Chrystusa. Chce działać pośród nas i On pragnie, byśmy rozróżniali ciało Pańskie, abyśmy rozeznawali ciało Pańskie. Pamiętam, jak Aleksander, kiedy mieliśmy nauczanie dla braci, on powiedział takie świadectwo, że w kościele w Brazylii było objawienie. Pewna siostra przyniosła objawienie. To była przestroga dla pewnego brata, że możesz mieć wypadek samochodowy. Uważaj, bądź bardzo czujny. Możesz mieć wypadek samochodowy. To była przestroga, ale on całkowicie to zlekceważył. On nie brał pod uwagę tej siostry. On tak jakby nie doceniał w ogóle, że ona jest jakby częścią ciała. Miał po prostu swoje patrzenie, miał swoją koncepcję na chrześcijaństwo. Zlekceważył totalnie. I wiecie, stało się tak, że on miał ten wypadek, bardzo poważny wypadek. Samochód był całkowicie zmiażdżony do skasowania. Nic się nie dało z nim zrobić, nie dało się go odratować. On sam przeżył, ale był trochę poobijany. I był taki bardzo skruszony, ale też miał taki żal. I przyszedł na nabożeństwo i miał taki żal i prosił braci, aby się modlili. Dlaczego Bóg dopuścił ten wypadek do jego życia? I on dostał odpowiedź, że zlekceważyłeś ciało Pańskie. Zlekceważyłeś ciało Pańskie. Zlekceważyłeś Kościół. Zlekceważyłeś to, co Bóg przemówił do Kościoła. My możemy myśleć tak, że stoi tutaj teraz Adam i mówi, albo stoi tu Paweł i mówi, zaraz skończy. To nie jest tak, bracia i siostry. To nie jest do końca tak. My musimy słyszeć, co Duch mówi do zboru. Co Duch mówi do zboru. Jeżeli brat chce z tobą porozmawiać, który jest w służbie, a ty to lekceważysz, to się zastanów, dlaczego to lekceważysz. Może takich rzeczy u nas nie ma, ale to jest pewna przestroga, bracia i siostry, abyśmy mieli rozeznanie, jeżeli chodzi o ciało Pańskie, o ciało Chrystusa, abyśmy mieli to rozeznanie, ponieważ Bóg bardzo poważnie traktuje Kościół, bardzo poważnie. To jest Jego własność. Dlaczego Bóg tak bardzo poważnie traktuje Kościół? Ponieważ ten Kościół został kupiony przez śmierć i mękę Jego Syna. Ponieważ Jezus Chrystus zapłacił swoim życiem, swoją krwią za ten Kościół. Dlatego Bóg tak bardzo poważnie traktuje Kościół, tak bardzo poważnie traktuje ciało, ciało Chrystusa, którym jest Kościół. Bracia i siostry, i my winniśmy poważnie traktować ciało Chrystusa. Jeżeli żyliśmy do tej pory w ciele, to już nie żyjemy. Żyje już nie ja, ale żyje Chrystus we mnie. Zwróćmy uwagę, jakże to jest ważna zasada. Chciałbym przeczytać ten fragment z drugiego listu do Koryntian. To jest 5 rozdział i 16 wiersz. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Czy kiedyś myśleliśmy nad tym fragmentem Bożego Słowa? Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. Dla ciebie to tak jak dla tego brata. O, to była taka jakaś siostra. Taka zwykła jakaś siostra, zbyt krótko w zborze. Kim ona tam była? Ona przyniosła jakieś objawienie. A czy ja mogę ją traktować serio, poważnie? No, w ogóle nawet nie myślał nad tym, co ona mówi. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. A jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. Bracia i siostry, jakże to jest ważne, byśmy wchodzili w nowości, w tym nowym życiu, byśmy trwali w tym nowym życiu, w nowym stworzeniu. Jakże to jest ważne, by Boże życie przepływało przez nas, aby Duch Boży nas napełniał, abyśmy byli mocni w wierze, silni w wierze, bracia i siostry. A więc Pan Jezus powiedział, radzę ci, abyś nabył u mnie maści, abyś przejrzał. My wiemy, że maść to jest Duch Boży, to jest Duch Święty, którym jesteśmy pomazani. Wiemy, że jest wiele symbolów Ducha Świętego w Biblii, ale tu chodzi o tą maść, chodzi tutaj o ten olej, maść, która wykonana jest, która jest taka tłusta z oleju, gdzie podstawą jest olej. Są takie maści, które w ten sposób są wykonywane. Nabyć u mnie tej maści, maści leczniczej, uzdrowieńczej. Być może dlatego tak jest powiedziane. Maść kojarzy się z czymś, co goi, co leczy, co uzdrawia. Maść. Maść Ducha Świętego, bracia i siostry. Ona leczy. Leczy ten duchowy wzrok, leczy, uzdrawia, ponieważ Duch Boży jest duchem objawienia, jest duchem mądrości, duchem poznania Boga. I Bóg będzie dawał nam objawienie i poznanie przez Ducha Świętego. Dlatego potrzebujemy tej maści od Ducha Bożego, od Ducha Świętego, aby Pan nas błogosławił, abyśmy chodzili w czystych, białych szatach, abyśmy nabyli tego złota, abyśmy chodzili w wierze, w zaufaniu. Nie w oparciu o swoje jakieś uczynki, nie w oparciu o to, że jestem długo chrześcijaninem, ale w oparciu o łaskę Bożą, o szaty zbawienia, abyśmy nie myśleli nic zbyt wiele na swój temat, ale pamiętali, że nie ten, co sadzi i ten, co podlewa jest kimś, ale Bóg, który daje wzrost. Więc bracia i siostry, Pan przemówił dosyć mocno do tego zboru w Laodycei. Ale on powiedział, dlaczego tak przemawia? Ponieważ miłuje was. Ponieważ was miłuje, dlatego was karcę, dlatego was smagam. Gdzie jest ojciec? Jest napisane w liście do Hebrajczyków. Który by nie karcił swojego syna, który by go nie wychowywał w sposób taki właściwy, biblijny, jeśli go miłuje, to ile bardziej ojciec, który miłuje nas. On nas wychowuje, bracia i siostry. I czasami nami potrząśnie. Ja jestem przekonany, że całe słowo jest natchnione przez Pana. I całe słowo powinniśmy czytać i poznawać. I to dzisiejsze słowo może być dla nas lekcją, może być przestrogą. Być może nie jesteśmy tymi ludźmi, którzy porzucili te białe szaty. Być może nie jesteśmy tymi ludźmi, którzy nie mają i nie posiadają już tego duchowego złota. Bracia i siostry, jeśli tak jest, to chwała Bogu, to cieszmy się, że tak jest, że mamy tą żywą wiarę, że chodzimy w białych szatach, w łasce Bożej i że mamy to właściwe rozeznanie, poznanie i że rozeznajemy ciało Pańskie. To jest powód do tego, aby się radować. Ale to jest też pewna przestroga, pewna lekcja dla nas, ponieważ żyjemy w takich czasach dosyć trudnych. Wiemy, że to odstępstwo od Słowa Bożego jest coraz bardziej widoczne, coraz bardziej rozległe i to coraz bardziej się rozprzestrzenia. A więc Biblia mówi nam bardzo wyraźnie, abyśmy czujniej niż czegokolwiek strzegli swojego serca, abyśmy dali pouczyć się Słowu Bożemu, aby Pan, który nas zbawił, aby On miał również prawo wychowywać nas, pouczać, budować i zachęcać. A więc chciejmy powstać, podziękujmy Bogu.